na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
Rozpoczął się listopad, który przywitał nas niestety deszczowo, ale my już jesteśmy do takiej pogody przyzwyczajeni. Na szczęście jest ciepło. Może następne dni będą słoneczne. W sobotni poranek na szczecińskiej ziemi wita Państwa Zdzisław Tararako. Dzień dobry. Opadów mamy już dość i to na cały rok. Trochę słońca przyda się, aby dokończyć wykopki ziemniaków i zbiory kukurydzy. Po prostu potrzebne są przynajmniej 2 tygodnie słonecznej pogody. I to już nam wystarczy. A w naszym spotkaniu, ze względu na pogodę, mówić będziemy o zakończonych zbiorach w sadach. Plony o połowę niższe, wiadomo z jakiego powodu. Porozmawiamy na ten temat z naszymi sadownikami, a następnie wybierzemy się do ekogospodarstwa hodowli pstrągów i jesiotrów do Zielenicy w powiecie sławieńskim. Następnie w kolejnym materiale dźwiękowym porozmawiamy o zdrowiu ryb w obiegach zamkniętych. To efekt mojej podróży na Kaszuby, gdzie uczestniczyłem w sympozjum naukowym na temat hodowli ryb na śródlądziu, czyli wszystko o akwakulturze. Tym razem będzie mowa o zagrożeniach, jakich należy unikać, żeby uzyskać pożądane efekty przy rozwijaniu tej hodowli. Dziś będziemy mówić o toksykologii w hodowli ryb słodkowodnych. Zajrzymy również na spotkanie zachodniopomorskich parlamentarzystów z naszego regionu z przedstawicielami agencji rolnych oraz naszymi rolnikami. Wybierzemy się do Baszkowic. Jak zwykle będą też wydarzenia gospodarcze tygodnia. Będziemy rozmawiać o naszych finansach, a po nich w kwadransie kultury wiejskiej będziemy podsumowywać ogólnopolskie spotkanie etnografów na temat dziedzictwa kulturowego i muzycznego na Pomorzu Zachodnim. Spotkanie to odbyło się w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie w gminie Międzyzdroje. To tyle zapowiedzi, a za chwilę wybieram się do naszych sadowników, do Karwowa w powiecie polickim. Zapraszam na to ciekawe spotkanie.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Jak zwykle o tej porze rozpoczynam nasze spotkanie o poranku. Dzisiaj wybrałem się do Karwowa, do znanego sadownika, pana Krzysztofa Rajewskiego. No i pora kończyć zbiory wspaniałych owoców.
No, zbiory już skończone, bo to za dużo nie było do zbierania.
Ale ceny satysfakcjonujące, bo proszę państwa, tu chcę powiedzieć, że teraz jabłka dochodzą w cenie, co prawda za kilogram do przetwórstwa. 1 złoty, tyle ile kosztuje jedno jajko wysyłane na eksport.
No w tym roku ceny przemysłowego jabłka są wysokie, jak nigdy, no ale to jest spowodowane tym, że nie ma jabłek.
To dlatego pan tak wcześnie zakończył, tak? Też?
No taka prawda.
No bo chciałoby się może dłużej zbierać, żeby było więcej tych jabłek.
No na pewno. No ale no jeden rok taki, drugi taki, nic się na to nie poradzi.
Pamięta pan, był taki rok, czy nie?
12-13 lat temu tak było. I też prawie w sadzie pusto było.
O tyle jest sytuacja ciekawsza w porównaniu do rolników i do tych żniw, że macie gdzie sprzedać.
Tak, można sprzedawać i ceny są takie dość przyzwoite.
Następny rok będzie urodzaj i wróci się do normy.
Ceny w dół pójdą na pewno.
No ale inne produkty drożeją, wie pan, i chleb, i no masło to już nie mówię, bo byłem szokowany, 9 zł kostka masła takiego pełnotłustego. Co prawda powinienem się cieszyć, bo to nie tyle, co we Francji. 7
no tak,
euro
no,
kostka.
Ale jakbyśmy zarabiali tyle jak we Francji, to wtedy niech sobie kosztuje 7 euro.
No, będziemy odbijać się pałeczkę. No ale żyjemy w tym kraju i chcemy jakoś żyć.
No ale co zrobić? No po prostu raz jest hossa, raz besa. I
musi być na pańskim przykładzie i plon niższy.
Plon jest niższy. A
gdzieś tam szacuje pan taką połowę? Czy 40?
No tak, niektóre, no tak jak czereśni, to w ogóle nie było.
No to niech pan się pochwali, tam 70 kilo pan zebrał, to czereśni, to rekord, to trzeba zapisać.
No trzeba. Gruszek jest też dużo mniej. Jabłek wczesnych odmian to było mniej niż połowę.
No ale mówi pan, że dorobne teraz te jabłka są takie. No,
znaczy, powiem panu tak, że przez to, że nie było słońca, było tyle deszczy, to raz, że był ciężki rok do utrzymania w czystości, czyli żeby nie było parcha, a dwa, że te jabłka nie są tak wybarwione, jak powinny być.
A no właśnie, to kiszonki robić. No nie, na przetwórstwo.
No część na przetwórstwo pójdzie, część jest ładnie wybarwiona, no to się będzie sprzedawało.
Która się tak udała, że jest taka w miarę ładna i wybarwiona?
No jest ładnie wybarwiona Melaraza, jest Jonagold ładnie wybarwiony. Częściowo, bo część jest...
To na choinkę można powiesić.
Gloster jest całkiem nieźle wybarwiony. Poza tym to trzeba jednak pilnować, żeby był kolor odpowiednio nawozić.
Mówił mi pan kiedyś, że można się ustrzec przed tymi stratami, wszelkimi przymrozkami, żeby zadaszać sady. No ale tym, czy myśli pan, żeby to coś dało?
Aha. W czereśniach na pewno, bo ludzie już teraz sadzą sady i zadaszają, bo inaczej to wszystko pęka i szpaki. Mhm. Także, tylko że to jest bardzo duży koszt.
No jasne. A no. Przy sadach jabłoniowych to tego raczej...
To jeszcze się nie opłaca ze względu na cenę.
Robi pan taki dach, od razu spuszcza się rolety, przechowalnia, proszę bardzo.
No nie. Nie jest tak ładnie. W sadach już się robi siatki przeciwgradowe, zakłada się.
No tak. Na przymrozki nie ma siły.
Jest siła, już zaczynają wymyślać jakieś tam maszyny. Z tym, że to kosztuje, to są duże koszty.
No i gdzie to ekologia?
Najważniejsze to by było ubezpieczenia, no ale te ubezpieczenia to...
No właśnie, jak to podobnie z rolnikami. Ja widzę po tych komisjach szkodowych, które pracowały ciężko.
Ja dostałem aż 1800 zł odszkodowania. Znaczy jeszcze nie dostałem, ale mam dostać.
1800 od hektara?
Nie, w sumie.
Ciesz się pan.
No cieszę się bardzo. To jest ta pomoc państwowa, tak zwana.
No to się rząd wywiąże.
No tak. No to są takie fajne przepisy, że trzeba mieć strat powyżej 70%.
No to czyli nic.
No fajnie, ale liczy się w sumie cały obszar gospodarstwa, czyli nie 5 hektarów sadu.
Tylko jakiego gospodarstwa?
A ja mam jeszcze ziemi uprawne, jakieś tam chyba ze 4 hektary.
No to tak na średnie.
Sumowano i wyszło.
Podzielono.
I tak wyszło.
Byle do nowego roku i potem...
No, do nowego roku, do nowego sezonu. Bo...
No tak, bo tych jabłek, których pan zebrał, to tam nie da 70 kilo.
Plon był taki dużo mniejszy, ale...
Ale chyba z przyjemnością jedzie się na rynek teraz. Nie ma problemu, nie czeka człowiek.
Znaczy, no ja w ogóle nie sprzedaję na rynku, tylko wszystko syn sprzedaje w swoich sklepikach, bo nie ma sensu już na rynku.
No idzie to.
No idzie, idzie.
No ale ciężki rok dla was.
No nie był łatwy, o tak powiedzmy. I zobaczymy, co będzie dalej. Ludzie mają jeszcze gorzej, bo mają całkiem pusto w sadach, także...
Panu się coś urodził.
No, chociaż trochę.
Krzysztof Rajewski był dzisiaj, proszę państwa, gościem naszego spotkania. Zresztą tak, jak i inni rolnicy.
Znaczy ja już nie liczę, bo teraz będzie się zajmował tym syn, bo on ma to wydzierżone.
No ale to doświadczenie chociaż. No, trzeba
no pomóc mu trzeba.
Pomóc
oczywiście.
Mu trzeba
ale,
i
ale
po prostu.
Ale on się będzie martwił.
I dobre słowo się też w sadzie przyda.
Po to ma ojca w końcu.
Dziękuję.
Do widzenia.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Słyszeliśmy, jaki będzie to rok w naszych sadach. A teraz posłuchajmy, proszę państwa, co dzieje się na wodzie, bo tej nam w tym roku nie brakuje. Przenosimy się więc do Zielenicy w powiecie Sławno, do gospodarstwa ekologicznego, hodowli pstrągów i jesiotrów, które prowadzą państwo Anna i Łukasz Skowrońscy.
Coraz więcej ryb hodujemy. Już nie tylko są pstrągi, ale to już są jesiotry. Zaczęła się nowa strategia finansowa unijna, nowe pieniądze, więc rozbudowujemy się i będziemy hodować więcej.
A więc nie hodowla pstrąga, tak jak nam się wydaje, na rzekach, jednak w obiegach zamkniętych.
Klient chciałby mieć jednak pstrąga z czystej wody, ale przede wszystkim przewidywalnego, tak? Czyli pstrąga o powtarzalnym smaku, o super jakości. To jest jak gdyby podstawa w tej chwili, do której dążymy.
Panie Aniu, ten rok był bardzo trudny w zachodniopomorskim dla naszych rolników, nadmierne opady. Czy wam szkodziły też?
Tak, szkodziły, natomiast mamy świetnie przeszkolony personel, wewnętrzne systemy ochrony, ale bardzo to pomogło jednak. Wytężona praca ludzi, pomoc straży pożarnej, lokalnej, bardzo wszystko to pomogło. Bo faktycznie by wszystko nam wylało i wpłynęło do rzeki, tak jak się to stało w wieżyczkach.
Panie Łukaszu, duża skala produkcji.
Znaczy delikatnie, tak. Stawiamy w tej chwili na pstrąga bio, czyli niedużą produkcję, ale za to pstrąga o unikatowych wartościach spożywczych i jakościowych. Pstrąg hodowany, zaczęliśmy go prawie 3 lata temu robić. W tej chwili dochodzimy już do ryby dużej, dlatego że jest naturalnie karmiona.
2 kilogramy.
Takich jeszcze nie dochodzimy wielkości. Nasze ryby mają 300-500 gram do kilograma.
Jak wygląda sytuacja ze zbytem?
Że nie ma problemu zbytu, nie ma. Jest problem raczej utrzymania hodowli, wyhodowania. No to, co żona powiedziała, że byliśmy w stanie uratować hodowlę przez te ostatnie opady deszczu i fale powodziowe, które przechodziły nad stawami. Faktycznie hodowlę uratowaliśmy, ale to jest też tak, że te ponadnormatywne opady powodują, że się ryby przez długie tygodnie nie karmi. To są też problemy później ichtiopatologiczne. Ten rok jest bardzo trudny i szczególny, tak?
Podobny do naszych gospodarzy.
Tak, znaczy myślę, że mają trudniejszą sytuację, bo jak to mówią, rzepak stoi i nie ma jak go zebrać. Ale z drugiej strony podejmujemy kroki, żeby zapobiegać na przyszłość takim sytuacjom. To jest specjalne groblowanie, to jest specjalne przygotowywanie, zabezpieczanie stawów przed ucieczką ryb. Nawet jeżeli by przyszła fala powodziowa, to tak, żeby zabezpieczyć tę rybę w ramach jakiejś tam po prostu struktury stawów.
Dojdziecie do 2000 ton?
My jako gospodarstwo?
Nie jest to naszym celem, absolutnie.
Raczej w tej chwili chcielibyśmy hodować mniejsze ilości, ale za to...
Do 1000.
To są bardzo duże ilości, o których pan mówi. To, że ograniczajmy się na 300, 400, 500 ton, ale za to ryby kontrolowane. A jeżeli chodzi w ogóle o hodowlę naszą bio, to jest bardzo nieduża skala. To
no
jest
bo 20... i pasza przecież.
Tak, no tutaj pasza, tu jest bardzo w ogóle z ryba, która wzrasta praktycznie naturalnie sama i to jest, stawiamy w tej chwili na ten produkt. Mamy też kilka nowych produktów, które wprowadziliśmy.
No bo perłę dostaliście za jesiotra.
No więc... Perła za jesiotra. No jesiotra u nas w tej czystej wodzie faktycznie bardzo dobrze się sprawdza, chociaż hoduje się go trudno, bo on bardzo powoli rośnie, no z uwagi też na warunki termiczne wody, tak, bo mamy zimną wodę, ale przez to został doceniony na stołach w restauracjach i w hotelach. Czyli
i tak samo właśnie z pstrągiem ruszacie na restauracje?
No w tej chwili praktycznie 100% naszej produkcji to jest tak zwana choreka, czyli hotele, restauracje i catering, dlatego że hotele...
Nasze województwo.
W całej Polsce, ale nasze przede wszystkim hotele w Kołobrzegu, w Międzyzdrojach, w Szczecinie, to jest trzon naszej sprzedaży.
Rzeczywiście perła zobowiązuje, ale i nie tylko, bo na targach doceniono.
Perła zobowiązuje, to są nasze roczne dzieci, nowe produkty, ponieważ wprowadzamy coraz więcej różnych produktów z pstrąga, na przykład takie jak wątróbki, wędzona ikra, która została nagrodzona nagrodą Food Star jako najlepszy produkt do Choreki 2016. Także mamy coraz większy wachlarz możliwości i można powiedzieć, że z pstrąga robimy wszystko z sukcesem.
Oby takich perłowiczów było w zachodniopomorskim coraz więcej.
To jest przede wszystkim dla restauratorów, dla mieszkańców, bo to jest coś, co wzmacnia naszą pozycję rynkową tutaj w Polsce, tak? Tutaj na naszym wybrzeżu, a wybrzeże słynie z ryby. Na początku to mówiłem, że nasze ryby przez cały rok żyją w tej samej temperaturze, bo mają źródlaną wodę, czyli 8 stopni w środku zimy i 8 stopni w środku lata. To jest to, co nas wyróżnia pośród wielu, wielu hodowli w Polsce.
Wspaniałe gospodarstwa państwa Anny i Łukasza Skowrońskich z Zielenicy.
Powiat Sławno, Rubieże Wschodnie województwa zachodniopomorskiego.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Wiemy już, jak wygląda sytuacja w gospodarstwie hodowli pstrągów w Zielenicy. Teraz porozmawiajmy, co należy robić, aby hodowane ryby były zdrowe. O zagrożeniach toksykologicznych w hodowli ryb słodkowodnych rozmawiać będziemy z naszym gościem audycji, lekarzem weterynarii, doktorem habilitowanym Piotrem Gomułką z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Jestem generalnie toksykologiem, jeżeli mogę tak powiedzieć. Lekarzem weterynarii, jak pan zaznaczył.
Czyli dba pan o zdrowie.
Generalnie tak, choroby ryb, toksykologia, tudzież kilka innych pokrewnych związanych z tym dziedzin.
To toksykologia ma wielki wpływ.
Szczególnie w takim rodzaju hodowli jak kultura w obiegach zamkniętych. Proszę zwrócić uwagę, że głównym celem jest nie tylko intensyfikacja produkcji, ale przede wszystkim oszczędzanie zasobów wodnych. Mało kto wie, a raczej jest to wiedza dosyć pomijana, że wbrew pozorom ryby nie wymagają największej ilości wody do wyprodukowania 1 kg mięsa. Są tutaj daleko poza na przykład wołowiną, gdzie na 1 kg potrzeba aż 30 tysięcy litrów. To jest ogromna ilość przy wołowinie. Natomiast obiegi zamknięte powodują, że ta ilość wody, która krąży w obiegu, jest tam niewielka wymiana, jest zdecydowanie mniejsza. Zatem hodowla w obiegach zamkniętych jest sposobem na ograniczenie zużycia wody przy produkcji zwierzęcej.
No ale są inne zagrożenia.
No oczywiście, jeżeli hodujemy ryby i nie wymieniamy wody, no to gromadzą się tam produkty przemiany materii. Nie tylko oczywiście związki azotowe, ale także na przykład pozostałości fosforanów. To wszystko zależy od rodzaju paszy, to jest to kluczowy element. No ale fizjologia jest fizjologią, niektórych elementów nie zmienimy. Z 1 kg skarmionej paszy ocenia się, że do wody przydostaje się 32 gramy azotu. 32 gramy, ktoś powie, to mało. Ale związki przemiany azotowej są niezwykle, szczególnie amoniak, niezwykle toksyczne dla ryb. Dlatego te urządzenia, jakimi są obiegi zamknięte, muszą być wyposażone w specjalne sekcje służące do oczyszczania wody, które muszą być bardzo wysoko wydajnymi urządzeniami. Hodowla ryb w obiegach zamkniętych to bardzo skomplikowana i nowoczesna część produkcji zwierzęcej, niezwykle nowoczesna.
Przy takiej akwakulturze może łatwość zakażenia różnymi chorobami nastąpi?
Oczywiście w akwakulturze tak. To jest podstawowe prawo epidemiologiczne. Wszyscy wiemy, że najłatwiej zarazić się jest tam, gdzie jest mnóstwo ludzi, czyli w kościele, na koncercie, w szkole, etc. No bo jest nas wtedy więcej i łatwiej znaleźć i wrażliwy organizm, i, że tak powiem, dawcę patogenów. I to samo oczywiście jest w hodowli. Obiegi zamknięte znowu dają nam tutaj dużo większą kontrolę nad środowiskiem i możliwością zakażenia, bo jednak pozyskujemy głównie wodę ze źródeł, ze studni głębinowych. Wodę możemy doskonale przefiltrować, przygotować przed wpuszczeniem do ryb.
Zbadać, no tak.
O, badania wody są obowiązkowe i co oczywiście przekłada się na jakość, na bezpieczeństwo żywnościowe produktu, które sprzedajemy z tej akwakultury. Dużo mniejsze prawdopodobieństwo skażenia obcymi substancjami, nazywamy je ksenobiotykami, niż w przypadku wód otwartych. Proszę pamiętać, że my oddychamy powietrzem atmosferycznym, w którym niewiele toksyn jest w stanie się przenosić, natomiast ryby mają skrzela, czyli właściwie swój układ krwionośny wystawiony praktycznie na działanie środowiska zewnętrznego. Ta ochrona jest zdecydowanie mniejsza, zatem wszystkie substancje, które są rozpuszczone w wodzie, bardzo łatwo przenikają i kumulują się w ich organizmach.
Ogólnie mówi się, że poprawia się nam czystość wód.
To prawda, aczkolwiek oczywiście nie można tego generalizować. Poprawia się czystość wód, jeżeli chodzi o skażenie chemiczne, takie antropogenne, czyli toksyny, które my wydalamy do środowiska. O pestycydach wspomniałem, ale proszę pamiętać, że mamy benzynę bezołowiową. To już jest ogromny postęp. Nie ma ścieków pochodnych ołowiowych, które były zawarte w paliwie jako elementy przeciwstukowe. Natomiast rzeczywiście w niektórych rejonach, w niektórych typach wód zwiększa się zanieczyszczenie związkami fosforu, związkami azotu, co jest związane bezpośrednio z naszą, człowieka, bytnością nad tymi zbiornikami.
Ale słyszałem również o działaniu środków antykoncepcyjnych.
O, nie tylko środki antykoncepcyjne, ale również środki przeciwbólowe. Może nie chodzi tutaj o toksyczne działanie, natomiast rzeczywiście oddziaływuje ono negatywnie na populację ryb. Układ rozrodczy, czy jego regulacja hormonalna u ryb jest bardzo podobna, nie powiem identyczna, ale bardzo podobna do tej, która jest u człowieka. Należy się zatem spodziewać, że środki, które wydostają się z kanalizacją do wód otwartych, będą w mniejszym stopniu, bo nie ma takich stężeń, ale jednak oddziaływać na populacje naturalne, co w niektórych wypadkach może prowadzić do istotnych zagrożeń.
Czyli antykoncepcyjne środki?
Tak, one nie są tak rozkładane w oczyszczalniach ścieków jak inne substancje i przedostają się w postaci niezmienionej albo, powiedziałbym, aktywnej, bo może to jest lepsze słowo, do wód otwartych i tutaj mogą swoje działanie realizować na innych organizmach, które
czyli
tam bytują.
Na rybach. Tak. I to potem działa na ich gonady, tak?
Tak, oczywiście, może oddziaływać na gonady, powodując osłabienie czy też opóźnienie rozwoju. To może spowodować przesunięcie okresu tarłowego. Może być bardzo wiele konsekwencji. Te badania są dosyć trudne. Proszę pamiętać, że stężenia...
Ale są sygnały. Takie.
Tak, są sygnały. Koledzy z Czech przeprowadzali bardzo, bardzo ciekawe badania, które pokazują, że w wciekach poniżej zgrupowań miejskich. Poziomy tych substancji są zdecydowanie wyższe w wodach, podobnie jak środków przeciwbólowych, które pewnie też nie są obojętne, aczkolwiek jeszcze tego nie wiemy. Dokładne informacje o wpływie na przyrodę mamy co do substancji, które były stosowane wcześniej. Wspominałem o DDT, który oddziaływał na kormorany. On w podobny sposób te substancje oddziaływały na przykład na takie wyżej uorganizowane organizmy jak krokodyle. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono, że obecność DDT zdecydowanie zmniejszała sukces rozrodczy, oddziaływując na samce. Powodowały, że samce po prostu nie wykazywały cech męskich, mówiąc w skrócie, i nie były w stanie doprowadzić do rozrodu, co powodowało, że populacja stawała się coraz mniejsza.
Co nam niesie ta cywilizacja?
Będzie coraz lepiej. Będą nowe zagrożenia, ale z niektórymi sobie będziemy radzić.
W środkach chemicznych mnie pan pocieszył, że one...
Obecnie stosowane pestycydy, trzeba przyznać, że są zdecydowanie mniej toksyczne dla człowieka, czy ssaków, czy ptaków. Na szczęście te nowoczesne klasy pestycydów są dosyć szybko rozkładane, sorbowane w gruncie, więc one znikają jakby z wody w przeciągu godzin, powiedzmy. Nie potrafią się długo utrzymywać i nie mają też tendencji do kumulacji w organizmach. To jest bardzo istotny czynnik.
To pocieszające, tak kończymy nasze spotkanie.
Absolutnie wszystkie kraje, gdzie je się dużo ryb, no, cechuje jakby długowieczność, więc idźmy w tym kierunku. Jest nas coraz mniej, kraj się wyludnia, musimy coś z tym zrobić. Jedzmy ryby, będzie nas więcej.
Lekarz weterynarii, doktor habilitowany Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Piotr Gomułka był naszym gościem. Dziękuję za te przepiękne i wspaniałe wyjaśnienia, które nurtowały i naszych hodowców ryb, a także i naszych konsumentów.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Teraz zapowiadana relacja ze spotkania w Baszkowicach zachodniopomorskich parlamentarzystów z przedstawicielami agencji rolnych w Szczecinie oraz naszymi rolnikami. Słuchamy.
Anna Pawlik, rolnik z gminy Kozielice. Tutaj o Stanisław Posyniak rozmawialiśmy odnośnie klęski, o szkodach i protokołach, wnioskach o klęskę żywiołową. Wnioski złożyliśmy do wójta gminy Kozielice pod koniec lipca, tak między ostatnich dni lipca. Jeżeli mamy w rozporządzeniu, że występuje sierpień tylko. Nie chciałabym, żeby po prostu nasza gmina Kozielice, to ją zboża nieskoszone. Nie chciałabym, żeby moi rolnicy z mojej gminy naprawdę zostali pokrzywdzeni. Tutaj po prostu nie od nas zależy, to od Agencji Modernizacji, od interpretacji przepisów. Jeżeli występuje miesiąc sierpień, żeby nie było pokrzywdzenia, że nie zostaną po prostu przyjęte protokoły.
Ale jesteśmy w drodze wyjaśnień. My nie możemy interpretować sobie dowolnie prawa.
Jak było w lipcu, pod koniec lipca zaczęły się ulewne deszcze i sierpień też jest spisany, to wy macie to teraz rozgraniczać jakoś?
No tak, wykreślcie sobie, lipiec. Przepraszam bardzo, ale ja muszę panu powiedzieć, że to wykracza poza nasze kompetencje. My nie jesteśmy w stanie uznać czegoś, jeżeli mamy pieniądze przeznaczone na wypłacanie w sierpniu, to nie możemy ich przeznaczyć na te protokoły, które były sporządzone w lipcu. Ja tylko działam zgodnie z prawem.
Agencja może spokojnie, ja minister rolnictwa zachowując tą drogę służbową, do pani premier wystąpić. Proszę nas poinformować, nasze biura poselskie, że państwo już wystąpili z czymś takim i my to oczywiście w drodze interwencji poselskiej czy interpelacji wesprzemy.
Poseł ziemi zachodniopomorskiej, ziemi szczecińskiej, pan Leszek Dobrzyński. Okazuje się, że w tym roku są szczególnie ważne tu na zachodniopomorskiej ziemi, tak mocno doświadczonej przez tą aurę. Pomoc jest niezwykle potrzebna. Słyszał pan na tym spotkaniu z rolnikami.
Spotkanie wyniknęło z kontaktów z rolnikami, bo jeździmy po małych gminach. Często są pytania dosyć takie szczegółowe, na które nawet jako posłowie nie znamy odpowiedzi. Ale też
raczej na miarę ministra albo i rządu.
Też mówimy, wtedy nie ma problemu, sprowadzimy czy też poprosimy odpowiednich urzędników, czy też pracowników odpowiednich agencji, żeby z rolnikami się spotykali, próbowali co najmniej udzielić odpowiedzi na te pytania. Tam, gdzie my możemy pomóc, to też próbujemy z racji poselskich. Ja myślę, że to jest taki bardzo potrzebny dialog i ułatwianie, udrażnianie pewnych kanałów informacyjnych, co powoduje czasami rozbijanie pewnych zastojów albo jakichś takich korków, ale też i chyba takie ułatwienie przepływu, powiem tak trochę brzydko, góra-dół. A ta góra to często jest gdzieś tam właśnie odległa Warszawa, ministerstwo, które ma ogląd sprawy gdzieś tam z daleka, z wielu milionów gospodarstw, a tutaj nie ma tej perspektywy. To jest tu, teraz, problemy w skali mikro, czyli jednego rolnika, jakie potem próbować rozwiązać od góry w skali makro, tak? No, co możemy? No, próbujmy, tak? Myślę, że takich spotkań trzeba robić jak najwięcej, wtedy pewne problemy są zawczasu rozminowywane. O, tak to chyba można powiedzieć.
Leszek Dobrzyński, poseł na Sejm, był gościem naszego spotkania na szczecińskiej ziemi. Dziękuję panu.
Dziękuję.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Wydarzenia tygodnia na początku listopada komentować dla Państwa będą Państwa i moimi goście profesor Bogdan Matławski i profesor Bartosz Mickiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzień dobry, witam panów.
Dzień dobry, witamy.
Pamiętałem, że październik był miesiącem oszczędzania. Pamiętacie panowie?
Było, pamiętamy.
Ja myślę, że dla ludzi rozsądnych każdy miesiąc jest przypomnieniem, że oszczędzać trzeba, bo biedni nie oszczędzają, tak bym powiedział,
to
niestety.
Ja teraz pana profesora niestety trochę sprowadzę do szarej rzeczywistości, bo najnowsze badania pokazują, że 2% gospodarstw domowych posiada oszczędności.
A to przepraszam.
Inflacja, proszę panów, wynosi 2,2%.
2,2 to jest tak zwana dobra inflacja. Ogólnie się przyjmuje, że zdrowa inflacja dla gospodarki to jest między 1,5 a 2,5 maksymalnie procenta. Ja myślę, że tutaj rząd wie, co robi, że utrzymuje taką, to się tak nazywa, pełzającą taką inflację, dlatego że z jednej strony jednak jest ten ruch w interesie, bo te towary jedne więcej, drugie mniej troszeczkę drożeją.
No ale to z kolei, panów, ta sytuacja...
Jeszcze tylko dokończę, ale także koszty obsługi zadłużenia zagranicznego spadają, jak mamy. To się wszystko...
To się przekłada.
Napędza, tak. No ogólnie jak się...
Bezrobocie 6...
Jak waluty nie drożeją, to jednak to wszystko taniej.
Bezrobocie 6,8% nie notowane od wielu lat, poniżej dwucyfrówki, ale u nas bierze się pod uwagę kwartalne badania. To powinno wychodzić rocznie. Czy czasami polskiej gospodarce nie będzie groziło przegrzania?
Myślę,
trzeba
że
będzie
nie.
Stopy procentowe podwyższać?
Czy ja mogę powiedzieć, czego ja mogę się spodziewać? Myślę, że jednak stopy pójdą do góry, ale to będzie tak niewielki wzrost, że to się za specjalnie nie przełoży na jakieś zwiększone oszczędzanie. Tak jak mówiłem, 2% gospodarstw oszczędza, tak?
Tak.
Dlatego, że jeżeli to stopy pójdą, to 0,25.
O stopach procentowych się nie wypowiadam, bo nie przypisuję sobie tutaj wiedzy na ten temat, nawet minimalnej. Natomiast jeżeli chodzi o bezrobocie, to jakby ogłosiłbym taką śmiałą tezę, że pewnie mamy już deficyt rąk do pracy.
No,
w niektórych
wie pan,
zawodach.
300 tysięcy wcześniejszych.
I to by mnie martwiło w zasadzie bardziej.
Zakłada się, no to będzie około 9-8 miliardów dodatkowo.
Ale naprawdę dzisiaj trudno znaleźć ludzi do pracy. Wie pan, u mnie na wsi nawet do takiej dorywczej pracy trudno jest kogokolwiek znaleźć.
A to nie tylko do prostych robót, bo to także do wyspecjalizowanych.
Tak.
I co ciekawe, najbardziej są poszukiwani, wykształceni pracownicy po dobrych szkołach zawodowych, tak? Czyli jednak to koło
polski,
zamachowe, ta gospodarka, to budownictwo, co jest, prawda, te usługi, to wszystko napędza. I mamy do czynienia
czyli
z taką sytuacją, że musimy importować, no nie tylko już hydraulik,
nie
tak?
Tylko hydraulik,
i operator kosiarki,
tak,
tak. Przepraszam, kopatki i kosiarki, to każdy może zostać. I operator kopatki i tenże hydraulik, ale także kierowca i tira i pilot samolotu, można mnożyć. A nawet, jak pan profesor powiedział,
to
takiego, który zgrabnie kopie łopatą, bo to też trzeba umieć.
To też związane z gospodarką.
Znaczy jest presja płacowa i
no tak, podskoczyły nam płace i może...
No, może rosną, może nie podskoczyły, ale rosną, no bo jest ta presja płacowa i z drugiej strony trzeba tego pracownika jakoś utrzymać. No i to się właśnie, ja myślę, że to będzie najbardziej taki proinflacyjny czynnik, czyli ten wzrost wynagrodzeń. Ale dopóki ta inflacja będzie się utrzymywała, no, a wszystko wskazuje, że będzie się utrzymywała.
Jak pan tłumaczy w tym rolę rosnących cen żywności? Oczywiście poza Polską, chociaż w Polsce tam kilkuprocentowe podwyżki są, chociażby ceny jaj, ceny wieprzowiny.
No to nie kilkuprocentowe, to
no,
raczej...
ceny masła.
Tak, tak.
No żywność jest specyficznym towarem, no z racji tego, że...
I ten rok trudny...
Myślą panowie, że to jakoś owoce się ustabilizuje?
Pewnie się na tym wysokim poziomie ustabilizuje, no bo gdzieś też jest granica.
A także wszystko zależy od rodzaju w następnym roku i spadną prawdopodobnie, jeżeli będzie. No.
Kostka masła na przykład u nas 8,50 do 9 zł, a we Francji już osiągnęła 7 euro.
No dobrze, ale to musimy kostka brać masła. Relatywność zarobków we Francji w euro i w złotówkach w Polsce, więc pewnie to jest ta cena taka jak u nas przed kilku miesięcy. No.
Mówią o 60-procentowej podwyżce.
No tak, ale to wie pan, tam też się dzieje bardzo niedobrze, bo jak słyszymy teraz, że brakuje masła we Francji i jak sobie wyobrazić ciasto francuskie bez masła? Jak sobie wyobrazić...
No zastąpią
no nie, pan nie żartuje.
Nie, to francuska kuchnia, no panie nie detaktorze, no to przecież smakosze są.
To są wieki tradycji, proszę pana. No nikt tego nie kupi, więc będzie larum, no.
W Polsce też, polscy cukiernicy.
No myśmy podnoszą. Polscy cukiernicy już nie stosują tych suplementów z etykietą zastępczą różnych, no chcą miód prawdziwy,
panie
nie sztuczny, chcą
no,
masło.
Ale ceny chleba podskrzyły. Teraz chleb jest po 8 zł.
No proszę pana, kiedyś narzekano, że nie ma lekko, bo chleb po 8.
Więc dzisiaj jest 8.
Ale tam bochenek dwukilogramowy.
No tak, tak, dlatego się śmiejemy troszeczkę. No wszystko się zmienia, proszę pana.
To jest przykład tego, czego my tak naprawdę na co dzień nie widzimy, ale to jest przykład globalizacji. No gdzieś za to spożycie nawet w tak odległych Indiach czy Chinach, powiedzmy dobrego masła, tak, europejskiego, no i to masło wędruje, tak. Mnie to w tym całym nieszczęściu, bo to jednak dla większości ludzi jest takie małe nieszczęście, że to tak drastycznie, gwałtownie podrożało. W tym całym nieszczęściu to tylko pociesza taki fakt, że tego nikt nie schował i nie wywiózł do Rosji. Tak po cichu, jak to 30 lat temu jeszcze bywało, prawda. I to były te niedobory.
Mówi się o tej grze rynkowej, że jak było sprzedawane masło za tonę po 2000 euro, a teraz po 5000, no to na rynku musi
I drożeje. To, że otwierają się rynki, że cały świat, że ta globalizacja powoduje to, że otwierają się rynki,
oleje roślinne nie zastąpi.
O których kiedyś nawet nie mogliśmy sobie pomarzyć. Teraz słyszałem, pani premier mówi, że z Chinami prowadzi się dość duże, dynamiczne rozmowy i pewnie skutecznie, żeby było. Ja tak sobie myślę, że pani premier powiedziała na wyrost z Chinami, bo jeżeli my byśmy jakieś jedno duże miasto 30-milionowe mieli do współpracy, to jest nasz dobry partner. Całe Chiny, to tak trochę boję się, że to na wyrost, ale ja rozumiem jakby intencje. Pewnie jeżeli znajdzie się eksport za dobrą cenę, to odczujemy to także na własnym rynku. No.
Nie bójmy się tych Chińczyków, całego masła nam nie zjedzą.
Nie.
Ja się... tak oczywiście z uśmiechem to teraz mówię, ale to zazwyczaj to w życiu to jest tak, że jeżeli
zwiększona konsumpcja... W 2050 roku po 2030 być pierwszym krajem na świecie pod względem...
No ale tak, ale jeżeli jest zwiększona konsumpcja danego dobra, to zazwyczaj życie nie znosi próżni, tak? I ta produkcja też, ona pójdzie do góry, co spowoduje to, że te ceny powoli też spadną.
Troszeczkę teraz będziemy jakby patriotycznie tutaj podchodzić. Jesteśmy przed 11 listopada, więc my musimy dbać tutaj o nasze i mówić, że to, co polskie, powinno zostać w Polsce. Myśmy się powinni tym delektować, a nadwyżki sprzedać. Tak? Ten okres melancholii, takiej zadumy po 1 listopada już troszeczkę mamy za sobą. Natomiast teraz tak patriotycznie właśnie może eksporterzy pomyślą o tym, że może więcej zostawić w kraju, żeby nam nie brakowało, żeby te ceny nie były takie duże.
A ja patriotycznie powiem na odwrót, że mnie bardzo cieszy to, że polskie produkty opuszczają nasz kraj i podbijają Europę, zresztą nie tylko Europę, ale również te inne kraje. Ja myślę, że nawet też by można było podkreślić, że niektóre kraje muzułmańskie polskie produkty dobrze podbijają.
W handlu zagranicznym eksperci twierdzą, że około te 24 miliardy będziemy mieli.
Mamy jeden do jednego z panem profesorem, dlatego że pan profesor raduje się tym, że zarabiają eksporterzy, no a ja się troszkę smucę tym, że trochę denerwują się klienci, ci mniej zamożni, których no nie stać na masło po
musimy
dobre masło po ponad 10.
To będziemy mieli 2 do 1, bo radują się z kolei producenci, także polscy.
Karp zostaje dla nas, tłusta ryba smaczna.
I chleb po 8.
I chleb po 8 też dla nas, chociaż wolałbym, żeby był dwukilogramowy. Tak.
Wydarzenia tygodnia komentowali dla Państwa profesor Bogdan Matławski i profesor Bartosz Mickiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dziękuję za te listopadowe pierwsze komentarze, bardzo ożywione. No, ożywia nam się gospodarka. Kłaniamy się.
Dziękujemy, do widzenia.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witam pana profesora Bogdana Matławskiego. Zgodnie z umową w poprzednim tygodniu wracamy do programu tutejsi, żeby być fair wobec i uczestników tej międzynarodowej konferencji w Grodnie i żeby być wobec słuchaczy w porządku. Temat, który no, nie sposób zamknąć trzema, czterema audycjami. Ten proces trwa i będzie trwał.
Nie sposób zamknąć i powiedziałbym, że grzechem byłoby i nietaktem byłoby zamknąć w jednej audycji trzydniową konferencję, dlatego że działy się tam rzeczy niesłychanie ważne. Także o redefinicjach wszystkich pojęć. Ta kultura się toczy. Niezależnie od tego, czy my ją tak nazywamy, czy nazywamy ją kulturą ludową, czy wiejską, czy plebejską, czy ona się toczy na naszych oczach. My jesteśmy świadkami i my się teraz uczymy. Uczymy się patrzeć na te przemiany i zarejestrować to wszystko, te wszystkie zdarzenia w trakcie ich przemian. I
może
to jest niesłychanie
ważne.
Pani
doktor Ewy Grochowskiej, która również bardzo wiele włożyła pracy w to, żeby ten region zachodniopomorski pokazać i docenić.
Szukałam takiego tytułu, który byłby równocześnie metaforyczny, może odrobinę poetycki, ale który byłby bardzo konkretny. Powiedziałabym nawet, że taki dosadny. Po prostu
pasujący dla Pomorza.
Bardzo konkretny i właśnie paradoksalnie pasujący dla Pomorza.
Dlaczego oni śmieją tak używać takiego słowa? Tutejsi. No skądże tutejsi? Czy więzieni albo przyjechali?
Oczywiście to nie ja wymyśliłam samo to słowo. Ja go znam. Pierwszy raz się spotkałam z tym słowem używanym do takiego definiowania siebie, mówienia o sobie na Podlasiu. Tam są różne historie takie związane z dialektami, z językiem, również z tym językiem tak zwanym chachłackim. Czy to badacze, czy po prostu no, normalni ludzie zaczynają rozmawiać właśnie z miejscowymi osobami. No ale kim wy jesteście? Jakim wy językiem mówicie? To oni najczęściej mówią, ale my jesteśmy tutejsi. To hasło właśnie bardzo się spodobało jako takie, no właśnie, równocześnie metaforyczne, a bardzo konkretne, przypisujące człowieka do miejsca, w którym jest i którego mieszkańcem się czuje, do którego się przyznaje. Kiedy kończyłam studia, broniłam doktorat, zdecydowałam wewnętrznie, że jednak chcę zajmować się muzyką tradycyjną, też zawodowo, ponieważ ona zawiera w sobie i muzykę, i filozofię, i życie, i to, co jest i teoretyczne, i praktyczne, to, co jest po prostu bliskie ludziom. Wpadłam jak śliwka w kompot w temat śpiewu tradycyjnego na Lubelszczyźnie, który do dzisiaj jeszcze żyją znakomite śpiewaczki, które śpiewają bardzo stare, obrzędowe pieśni, ale wtedy, w tamtych latach, czyli 20 lat temu, można było jeszcze spotkać się z tym pokoleniem, które na przykład tradycyjne wesele pamiętało już nie z przekazów rodzinnych, ale z własnego doświadczenia. To były kobiety, które jako młode dziewczyny czy młode kobiety po prostu przeprowadzały obrzęd weselny i śpiewały te pieśni podczas prawdziwego obrzędu. Natomiast Pomorze Zachodnie, czyli co dokładnie? I ja sobie też kiedyś zadałam to pytanie i pierwsza informacja, na jaką trafiłam, no to przede wszystkim to niezwykłe centrum związane z cymbalistami wileńskimi, którzy, no, która tutaj myślę, że może być uważana nawet tak za wizytówkę Pomorza. No ale potem pojawiła się chęć, żeby właśnie moja osobista po prostu i prywatna i badawcza, żeby po prostu tu poprzyjeżdżać, porozmawiać z ludźmi i zobaczyć,
popracować z nimi.
Popracować, tak. Ja naprawdę się boję, że wsiąknę. bo coraz częściej tu przyjeżdżam, coraz bardziej za każdym razem wydłużam zaplanowany czas pobytu tutaj. Jestem kompletnie...
No taki kolwerk odkrywca.
Tak, ja jestem kompletnie już, ja już wsiąkłam, jestem kompletnie zafascynowana spotkaniami tutaj z ludźmi, ich opowieściami, również biograficznymi, nie tylko o tradycjach, czy to rodzinnych, czy tradycjach muzycznych w ogóle, tylko przede wszystkim te relacje biograficzne.
A nawet zgłosiła się ostatnio, wystąpiła również do prezesa Polskiego Radia, abym udostępnił je wszystkie muzyczne nagrania. Faktycznie udało mi się tam ponad 18 tysięcy minut tych nagrań.
Warto o tym powiedzieć słuchaczom, bo pewnie przypomnieć młodszym słuchaczom, a młodszym powiedzieć, a tym naszym wcześniejszym słuchaczom przypomnieć, że audycje muzyczne związane z tradycyjną muzyką, muzyką ludową, nadawane są w Polskim Radiu od lat 50.
No tak.
I redaktor Tararako ma tutaj olbrzymie...
No jeszcze w latach 50. Jeszcze... to nie może za wcześnie, ale pani Teresa Podesławska...
Ale pani Teresa Podesławska, pan Leon Jarzębowski jeszcze wcześniej, więc wszyscy także mieli tutaj olbrzymi wkład. Grzechem jest tutaj naprawdę, grzechem zaniechania byłoby zakamuflowanie tych nagrań i trzymanie ich w archiwum, no po co? Żeby tam leżały czy dematerializowały się w sensie fizycznym, technicznym? Nie, właśnie trzeba je udostępnić, bo dzisiaj ci młodzi ludzie, którzy są zafascynowani takim nurtem folkowym...
Bo kiedyś mówiliśmy o tym, że właśnie przyjdzie taki czas, że trzeba będzie odgrzebać te stare kufry...
Oczywiście, że tak. Należy to ludziom udostępnić. Tak jak należy ludziom udostępnić cały cykl audycji Kraj za miastem. Ona powinna być w internecie, w archiwum i wszyscy zainteresowani powinni mieć możliwość dotarcia do tej audycji, dlatego że tam były recepty na dobrą i skuteczną
audycja
pracę.
Audycja była, jak pan wie, nominowana do nagrody.
Jedyna audycja w Polsce w roku 2009 była nominowana do Światowej Nagrody Prix Italia i to nie przez nas samych tutaj, tylko przez Warszawę. To jest jakiś dorobek, o tym trzeba też nieustannie, no ale zapuściliśmy się, no, muzyczki ale troszeczkę.
To słuchamy. Region zachodniopomorski jest regionem, na którym należy się również i wzorować, bo kiedyś to jakbyśmy to powiedzieli, to by
obraza
na nas tutaj wyniesiono na kołkach.
Tak, no? Tak. Dzisiaj jest to tak samo ciekawy region jak Wielkopolska, jak Małopolska, jak Podhale.
No bo zwykle tak uważało się,
mało
że,
tego,
że te etnicznie...
Ja jestem skłonny powiedzieć, że to jest ciekawszy region. bo my mamy tutaj właśnie te wszystkie regiony, które mamy wymieniłem.
Ten kocioł,
i tak. Mamy ten kolaż, który się tutaj stworzył. Ten tygiel, to połączenie. I tutaj badanie jest arcyciekawe. Tu dla etnomuzykologa, dla etnologa, dla historyka. Badania na wsi zachodniopomorskiej są arcyciekawe, dlatego że tu nie można pieczęci przystawiać. Jak się przebada jedną wieś, tak. To tak samo będzie na drugiej. My zaczynamy w jednej wsi badania z jednego końca i myślimy, że tak będzie już na całej ulicy, a tu się okazuje, że w drugim domu jest zupełnie inna tradycja. Zupełnie o tym samym, ale inaczej. I wtedy jakby badacze nabierają pokory. Tu się uczą dopiero, więc warto się tutaj uczyć, nawet jeżeli się jest profesorem.
I nic dziwnego, że mamy prawo do używania tutejszych.
Ależ oczywiście, że tak. To była trochę taka
prowokacyjna,
przewrotna. Miała troszeczkę wzbudzić u jednych, jedni się mieli oburzyć, drudzy mieli tak
jak,
bronić.
Skąd możecie?
No więc właśnie, no to wszyscy jesteśmy tutejsi. No ale tak na dobrą sprawę każdy znalazł jakieś motto, jakąś definicję. Taką na swój użytek, żeby powiedzieć, że ja jestem tutejszy. Ja powiedziałem, że tu pochowałem moich rodziców mojego brata. Więc dla mnie już nie ma. Ja jestem tutejszy, to jest moja ziemia. No chociaż się tutaj nie urodziłem. Ale tu są groby moich bliskich. A to jest warunek jakby sine qua non, żeby powiedzieć, że ja jestem tutaj.
Konferencja bardzo potrzebna, to ta cała kultura żyje.
Panie redaktorze, myśmy już od 2007 roku przyjęli taką dewizę, taki sposób postępowania, że będziemy chwalić wszystko to, co na pochwałę zasługuje. Mhm. A wszystkie jakieś takie przejawy aktywności ludzkiej, które w wprowadzają coś nowego, które dokumentują, które uczą, które puszczają w inne regiony, taką wieść, taka fama się niesie, że to Pomorze Zachodnie to gra warta świeczki, może tu warto przyjechać. Młodzi się zaczynają interesować, to jest niesłychanie ważne. Tych takich ortodoksyjnych już pewnie nie przekonamy, ale młodzi etnomuzykolodzy, młodzi etnolodzy, antropolodzy kultury, pewnie będą tutaj przyjeżdżać i będą uważać, że warto.
Chociaż patrząc na przekrój właśnie tych naukowców,
to byli bardzo młodzi ludzie.
Bardzo młodzi. Ja byłem zaszokowany. To znaczy, że coś,
ci młodzi
coś
ludzie,
tutaj jest.
Że ci młodzi ludzie odkryli tutaj jakąś prawdę jeszcze nieodkrytą. Jakąś ciekawość, która ich zaspokaja. Odkryli coś, czego wcześniej nie znali. Czego nie ma w innych regionach, a u nas występuje.
I tym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Żegnałem się z Państwem.
Bogdan Matławski.
I Zdzisław Tararaka. Oczywiście zakończymy to muzyką piękną. Proszę bardzo.
Że tak, naszą. Zachodniopomorską.
Kłaniam się do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.